Bogdan Sadowski, dzień dobry. Rozmowa dnia w Radiu Gorzów. Poseł Jarosław Porwik, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa.
Ma pan jakieś postanowienie noworoczne?
Tak, że ten rok musi być jeszcze lepszy od poprzedniego.
Wie pan, bo ponoć jest tak, że te postanowienia są u zdecydowanej większości, a potem jakoś tak się rozmywają.
Wie pan, ja nie zakładam sobie takich postanowień, których nie mógłbym spełnić. Dlatego to miało miejsce jakiś czas temu, także dałem sobie z tym spokój. Natomiast ja po prostu bardzo mocno się modlę o to, żeby i w mojej rodzinie było bardzo dobrze i żeby w naszym kraju było rewelacyjnie. I w tym kierunku zmierzam.
Pozwoli pan, że nie spojrzymy w przyszłość 2019 roku, to jeszcze troszkę pobądźmy w 2018. Jaki był dla Gorzowa?
No dla Gorzowa był, można powiedzieć, średni według mojej oceny. No niestety ja jestem urodzonym optymistą, ale no widzę to, co widzę gołym okiem i życzyłbym sobie, żeby w naszym mieście żyło się lepiej, zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę, zarówno jeżeli chodzi o sprawy społeczne, o poziom życia mieszkańców. No statystyki niestety są niekorzystne dla Gorzowa. No plasujemy się w końcówce tabeli, jeżeli chodzi o wiele różnego rodzaju aspektów. No i przede wszystkim, wie pan, no ja gołym okiem widzę, że jednak te sprawy nie zmierzają w dobrym kierunku. No chciałbym, żeby bardzo mocno Gorzów przyspieszył. Tak się nie dzieje od 2 lat, obserwuję głównie od 2 lat taki marazm, przekładanie różnego rodzaju inwestycji, terminów ich oddania. Widzę to, co się dzieje na ulicach, że nie można przejechać z miejsca A do miejsca B w krótkim okresie czasu, tylko trzeba stać w długich, długich korkach i to nie tylko w godzinach szczytu, ale także, można powiedzieć, w normalnej porze dnia. No niestety, nie jest dobrze. Też przesunięcie terminu oddania inwestycji pod tytułem Centrum Edukacji Zawodowej też w żaden sposób nie widzę tutaj sukcesów w naszym mieście.
Z tego, co pan mówi, to taki obraz mi się wyłania, że nic nie udało się zrealizować, nic nie wyszło, wszystko zostało zaniedbane i tak będzie dalej.
No wie pan, no ale proszę mi wskazać chociażby jeden sukces, który tutaj osiągnęliśmy w Gorzowie. No takowych nie ma, no jeżeli chodzi o płacy mieszkańców naszego miasta, jeżeli chodzi o poziom ich życia, jeżeli chodzi o codzienne takie funkcjonowanie. No tych sukcesów w innych miastach jest zdecydowanie więcej. One są po prostu, tak? Można je namacalnie zmierzyć. Natomiast no u nas to wygląda słabiutko.
A jaki był dla Lubuskiego, udany czy przeciwny? Przeciętny ten miniony rok.
Przeciętny. Taka jest moja ocena. Ja też się wpatruję w to, co chociażby zamieszcza Główny Urząd Statystyczny w te różnego rodzaju dane. No i one są też twardymi danymi i też nie można być jak gdyby hura optymistą w tej kwestii. Mam nadzieję, no są były wybory samorządowe, mam nadzieję, że nowi radni wojewódzcy rzeczywiście no tutaj doprowadzą do takich działań, chociażby, które spowodują, że te miejscowości oprócz Zielonej Góry będą bardzo mocno szły do przodu. Na dzisiaj nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju, o takiej sprawiedliwej polityce w odniesieniu do innych miast niż tylko samorządowa stolica naszego województwa.
Czy to, co pan mówi, mam odebrać, że w kolejnym roku i w kolejnej kadencji nowego samorządu nic się nie zmieni?
No ja mocno kibicuję naprawdę wszystkim radnym naszym wojewódzkim i to z tej lewej strony, i to z tej prawej strony. Wszystkim, którzy zostali wybrani na północy województwa lubuskiego. Mam nadzieję, że oni, że tak powiem, wprowadzą nowy oddech w to, co się dzieje. Natomiast no, widzę, że ponownie marszałkiem województwa jest pani Elżbieta Polak. No i jestem sceptycznie troszeczkę do tego nastawiony, bo jednak mimo wszystko dużo decyzji podejmuje sam zarząd województwa albo sama pani marszałek.
To jeszcze to samo pytanie, ale teraz już w skali makro, w skali kraju, jakie tutaj wydarzenia według pana wysunęły się na pierwszy plan?
No Polska idzie bardzo mocno naprawdę, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o sprawy społeczne. Wie pan, no bezrobocie najniższe w historii, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, najniższy w historii od wielu, wielu lat, bo niespełna 15 miliardów złotych. Tak jak mówię, te sprawy są, te kwestie są widoczne gołym okiem. Ja jestem człowiekiem Solidarności, także mi też zależało bardzo na tym, ażeby no, kroczyć w stronę wolnych niedziel w handlu, chociażby na tym pierwszym etapie. No i to się też wydarzyło. Mieliśmy 2 niedziele tylko pracujące w handlu. Od tego roku będziemy mieli 1, od 2020 będą wszystkie wolne. Ja też byłem współuczestnikiem, można powiedzieć, tego projektu ustawy. Także mam tutaj z tego tytułu różnego rodzaju satysfakcje.
A które ustawy z pana perspektywy były bardzo ważne, a nawet kluczowe dla kraju?
panie redaktorze, no szereg działań, które zainicjował jeszcze wtedy nie premier Mateusz Morawiecki. Chodzi tutaj o między innymi sprawy związane z podatkami. Oczywiście ja w dalszym ciągu jestem tego zdania, że więcej pieniędzy powinno pozostać w rękach od naszych obywateli. Natomiast no tutaj rzeczywiście uszczelniliśmy VAT i to zrobił premier Mateusz Morawiecki. Teraz to jest jak gdyby kontynuowane. Dzięki temu mamy więcej pieniędzy w Skarbie Państwa i dzięki temu możemy realizować spokojnie różne projekty, które rozpoczęliśmy jakiś czas temu, chociażby 500+, i myśleć o realizacji następnych projektów i takie będą realizowane na pewno będą realizowane w tym roku. No i to jest dobry znak. Widać, że w tym akurat aspekcie no idziemy w dobrym kierunku. No jeżeli chodzi o płacę minimalną, tak, no to też ona wzrasta do 2250 zł. Jeżeli chodzi o stawkę godzinową, też wzrasta do 14,70 zł. No to jest ważne. To jest ważne dla obywateli, szczególnie dla tych najsłabszych, a o nich powinniśmy też bardzo często myśleć w swoich różnego rodzaju rozważaniach czy działaniach.
No i jeszcze polityka... Bo mówimy o wewnętrznej, zewnętrzna kraju, jak pani ocenia. Opozycja, mówi, że jesteśmy dystansowani na arenie międzynarodowej. Uciekamy od społeczności międzynarodowej.
Nie, tutaj bym się nie zgodził właśnie. My chcemy wchodzić bardzo mocno w to, można powiedzieć, w tą społeczność międzynarodową, w te sprawy międzynarodowe. Natomiast no tutaj między innymi no też w tym roku się wydarzą chociażby wybory do Parlamentu Europejskiego i mam nadzieję, że nie pojawią się w parlamencie ci europosłowie, którzy bardziej, że tak powiem, myślą o Europie, o swojej indywidualnej przyszłości niż o interesie Polski. Działają wbrew interesowi Polski, wbrew polskiej racji stanu, którzy głosują za sankcjami dla Polski, czyli na niekorzyść Polaków. Takich mamy w parlamencie troszeczkę, chociażby Róża Thun, czy Lewandowski, czy Boni. No to są europarlamentarzyści, którzy no nie sprzyjają, nie, ich działanie nie przynosi korzyści dla Polski. No i te wycieczki, wie pan, te donosy właśnie do Europy, nakręcanie koniunktury, jeżdżenie do Junckera, Timmermansa, Verhofstadta, polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, no to wie pan, to graniczy ze zdradą i takie coś powinno być negowane, krytykowane, chociaż w mojej ocenie także karane.
Pana kolega z sejmowej ławy Adam Andruszkiewicz został wiceministrem cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jak pan odebrał tę nominację?
Z wielką radością i z wielką satysfakcją. Jest to młody człowiek, młodych ludzi nam brakuje w polityce. Adaś ma ponad, niespełna 29 lat, czyli skończył w czerwcu 28. Jest najmłodszym, można powiedzieć, członkiem rządu. I bardzo dobrze. Ma wiedzę, ma nawet jego hobby jest związane z cyfryzacją i na pewno spełni się na tym stanowisku. Właśnie dogaduje jeszcze niektóre, jeszcze drobne szczegóły do dogadania z ministrem Zagórskim, z ministrem cyfryzacji. I na pewno możemy być spokojni o to, że będzie bardzo dobrze wykonywał swoje zadania. Ja przypomnę tylko, wcale nie trzeba być, bo Adaś kończył stosunki międzynarodowe, że wcale nie trzeba być, tak jak to niektórzy piszą w różnego rodzaju swoich wpisach w mediach społecznościowych, że no przecież on nie jest informatykiem, on nie jest komputerowcem.
No dokładnie, byli koledzy z Kukiz 15, piszą, że nie ma kompetencji do sprawowania tej funkcji.
Bzdura. Nie trzeba być ministrem, nie trzeba być informatykiem czy specjalistą konkretnym w jakiejś dziedzinie, żeby chcieć zmienić niektóre kwestie w różnych obszarach. On wie, jak to zrobić, on chce rozmawiać chociażby z blogerami, on chce rozmawiać z tymi osobami, które mają wiedzę na temat cyfryzacji. On chce przekładać jak gdyby ten polski interes narodowy ponad to, co się próbuje nam narzucić właśnie w tej sferze cyfryzacji. Chce myśleć bardzo mocno o nowych technologiach, chce je ulepszać. No dobrze, i to będzie czynił, pan, przypomnę, jako wiceminister, nawet nie jako minister.
Bo mówi pan jak rzecznik pana wiceministra. Ja chciałbym
bo to jest mój przyjaciel i wie pan, ja znam jego wartość. To jest naprawdę młody, dynamiczny.
Ale trzymajmy się faktów.
Człowiek.
Tylko w tym Sejmie Adam Andruszkiewicz zmieniał dwa razy ugrupowanie. Z Kukiz 15 przeszedł do koła Wolni i Solidarni, by stać się potem posłem niezrzeszonym. I teraz pytanie, czy to wygląda wiarygodnie?
Panie redaktorze, ja też byłem w klubie Kukiz 15, odeszłem do koła Wolni i Solidarni i powiem tak, nie jest najważniejsza w mojej ocenie przynależność klubowa, bo wszyscy się tego sztywnie trzymają, tylko trzeba być wiernym swoim zasadom i przekonaniu, że tam, gdzie pójdę, będę mógł lepiej wykonywać pewne czynności dla Polski, bo dla Polski i dla Polaków my jesteśmy w parlamencie i to powinna być kwestia nadrzędna. I tak to jak gdyby należy traktować, a te różne wycieczki, że ktoś jest niekompetentny, że ktoś nie powinien jakieś pełnić swoich funkcji. Wie pan, ministrem cyfryzacji był też chociażby Michał Boni, Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy. I wie pan, w tej sferze nic nie zrobili albo mało zrobili. Ja powiem panu, że jako wiceminister poseł Andruszkiewicz zrobi dużo, dużo więcej właśnie w tej sferze, w tej branży, w tym obszarze.
W tym roku czekają nas wybory parlamentarne. Ma pan już pomysł na siebie i swoją polityczną przyszłość?
Sytuacja jest dynamiczna. No ja wiem jedno, że chciałbym, żeby Polska w dalszym ciągu podążała w tym kierunku.
Ale pytam o pana osobę.
No właśnie, dlatego też odpowiadam. Dlatego ja będę się jak gdyby podporządkowywał temu, ażeby uczestniczyć w takim projekcie, który będzie pchał Polskę w dobrym kierunku. Ja myślę, że ten kierunek nadany obecnie jest dobrym kierunkiem. Bardzo by się źle stało, żeby tutaj większą rolę odgrywały te ugrupowania, które już w przeszłości pokazały chociażby, co robią z Polską, że wyprzedają polski majątek narodowy, polskie srebra narodowe, że nic nie robią w różnego rodzaju obszarach, nie realizują obietnic. Przypomnę tylko chociażby te słynne obietnice Tuska, z których bodajże jedna albo półtora zostało spełnionych, tak to można powiedzieć. Natomiast no tutaj też jeszcze jest dużo do zrobienia i w sferze wymiaru sprawiedliwości, i jeżeli chodzi o sprawy społeczne, które mnie bardzo mocno interesują. I wie pan, ja się zawsze podpisuję pod tymi projektami, które idą w dobrym kierunku. Jeżeli uznam, że jakiś projekt wymaga wsparcia i że ja mogę dołożyć do tego projektu jakąś swoją cegiełkę, no to oczywiście mój podpis się tam pojawi.
Ale do jakiego ugrupowania jest panu bliżej obecnie? Bo pytam, bo jeśli no pan zdecyduje się startować, to trzeba będzie wybrać.
Panie redaktorze, no sytuacja jest naprawdę dynamiczna i proszę mi wierzyć, że naprawdę najbliższe 2 miesiące, styczeń, luty, pokażą, kto, że tak powiem, w czym widzi nadzieję na lepsze rozwiązania. I to jest naprawdę rzecz naturalna. To ma miejsce zawsze co 4 lata i trzeba będzie podjąć jakąś konkretną decyzję. No i ja nie kryję, że rozmawiam z różnymi osobami i być może no, taka decyzja będzie przede mną i na pewno państwu ją ogłoszę, jeżeli takową podejmę.
Ale po prawej stronie.
Po prawej stronie sceny politycznej ja już to kiedyś powiedziałem, jak odchodziłem z Kukiz 15, który skręca bardzo mocno w lewą stronę, że ja mam serce bardziej po prawej stronie niż Prawo i Sprawiedliwość.
A tak sobie myślę, bo jak jest Zjednoczona Prawica, to tam no, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie.
Tak.
To gdzie pan mógł bliżej?
No na pewno do Zjednoczonej Prawicy niż do Spoko, tak? No to jest chyba normalne. Natomiast, no tak jak mówię, no trzeba po prostu pewne szczegóły dogadać, tak żeby uczestniczyć w projekcie, który idzie w dobrym kierunku i tak żeby mieć satysfakcję z tego, co się robi. No prawda jest taka, poseł ma służyć, tak jak minister ma służyć, tak samo poseł ma służyć społeczności lokalnej i ogólnokrajowej. Od tego jesteśmy.
Dziękuję. To tyle. Weszliśmy w kolejny nowy 2019 rok, rok wyborów parlamentarnych.
Wszystkiego dobrego w nowym 2019 roku. Życzę państwu przede wszystkim szczęścia rodzinnego i zadowolenia z tego, że żyjemy w tym kraju, który idzie w coraz lepszym kierunku. Oczywiście jeszcze nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, ale myślę, że to co się dzieje, to są naprawdę dobre rzeczy.
Dziękuję poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni Solidarni.
Dziękuję ślicznie.